Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tu Urszula Wysocka, opiekun merytoryczny klubu CFO. Jak Państwo wiecie, podczas naszych podcastów klubu CFO spotykam się z dyrektorami finansowymi, którzy już osiągnęli bardzo wiele, ale są też dyrektorzy finansowi, którzy z pewnością mają jeszcze wiele ciekawych planów na swoją przyszłość. Są to osoby, które nie tylko osiągnęły bardzo wiele jako dyrektor właśnie finansowy w swojej ścieżce zawodowej, ale też są osobami bardzo inspirującymi. I dzisiaj moim gościem jest kolejny bardzo inspirujący dyrektor finansowy, którego Państwu chciałabym przedstawić. Witam serdecznie Cię Wojtku, Wojciech Rosa, dyrektor finansowy Polpharma.
Cześć Urszula, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, czuję się wyróżniony i mam nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas będzie dla nas wszystkich owocny i przyjemny.
No właśnie, pozwolę sobie, zanim zaczniemy rozmawiać o Twojej ścieżce rozwoju, o wielu takich wyzwaniach, jakie też spotykają w tych dyrektorów finansowych, to pozwolę sobie na taką osobistą dygresję, ponieważ nie spotykamy się pierwszy raz. Jesteś już naszym gościem podczas różnych właśnie naszych projektów, wydarzeń w ramach klubu CFO. Właśnie nie pierwszy raz, wspierasz nas właśnie w dzieleniu się wiedzą i też wspierasz innych dyrektorów finansowych. I tak pozwolę sobie właśnie na taką refleksję, że jesteś takim dyrektorem, który nie boi się wyzwań, który wręcz każde wyzwanie traktuje jako coś ciekawego do odkrycia i jako szansę rozwoju. I na pewno będziemy mówić o tych wyzwaniach dzisiaj, ale chcę zacząć oczywiście od początku, tak jak zaczynam właśnie z rozmowy z dyrektorami finansowymi, a mianowicie, co wpłynęło na Twoją decyzję o rozwoju zawodowym w obszarze finansów? Co sprawiło, że zostałeś dyrektorem finansowym?
Dobre, ciekawe pytanie. Wiesz co, jak sobie myślę o sobie, to ja jestem finansistą. Ja jestem kontrolerem finansowym. Ja czuję się księgowym. Pierwszą fakturę zaksięgowałem jeszcze w szkole średniej. I to jest moje DNA. Ja po prostu uwielbiam finanse, uwielbiam biznes i to jest coś, co mnie drajwuje. Natomiast myślę, że w karierze finansistów jest taki moment, w którym stajemy się dyrektorami finansowymi. Jest to rola, którą zarówno udziałowcy, jak i nasi koledzy i zespół, z którym się pracuje, nam powierzają. I to jest bardzo ważna rola, którą mamy do odegrania i do poprowadzenia, w której przede wszystkim myślę, że musimy się skupić na tym, co jest ważne dla biznesu, co jest ważne dla naszych pracowników. Ja czasami sobie wyobrażam, że to jest trochę tak, jak się by było dyrygentem i trzeba z tego zespołu swojego wyciągnąć to, co jest najlepsze w każdej osobie i też dopasować ten zespół do danej sytuacji, do danego momentu, w którym organizacja się znajduje. I tutaj myślę, że rolą dyrektora finansowego to jest też dostosowanie się do pewnych momentów, które są w firmie, czyli musimy być innym dyrektorem finansowym w trakcie kryzysu, innym dyrektorem finansowym wtedy, kiedy wszystko jest okej. I umieć dostosować tą swoją rolę do właśnie tego, co się wokół nas dzieje. Więc fajna rola, ale DNA finansista.
No właśnie, a mam takie pytanie, ponieważ rzeczywiście z jednej strony, tak jak mówisz, masz to właśnie w DNA i tak naprawdę, co może spowodować, że tak naprawdę po prostu dyrektor finansowy jest w tobie, więc po prostu gdzieś tam płyniesz wraz z tym rozwojem. Natomiast jednak z pewnością miałeś takie duże wyzwania, były takie pewne wyzwania, które musiałeś sprostać właśnie w tej ścieżce rozwoju na stanowisko dyrektora finansowego, ponieważ to jednak jest dojście do tego stanowiska. To jest pewna droga i to długa droga, która wymaga różnych kompetencji, zarówno i właśnie z perspektywy finansów, ale i też menadżera. Co było najtrudniejsze? To było największym wyzwaniem może?
Wiesz co, myślę, że patrząc na taki rozwój osobisty, to bardzo trudne jest przejście z tej roli specjalisty do roli lidera. przynajmniej dla mnie dość dużą trudność stanowiła kwestia tego, że w tej roli specjalisty ja bardzo szybko dostawałem taki pozytywny feedback. Coś zrobiliśmy, coś dostaliśmy. Natomiast rola lidera sprowadza się do tego, że my tak naprawdę gramy na naszych ludzi, gramy na zespół, gramy na organizację i ten sukces nasz jest mierzony sukcesem tej organizacji i budowaniem wartości firmy, budowaniem zaangażowania naszych ludzi i to jest mega, mega trudna zmiana, przed którą każdy menadżer, lider staje i musimy się z tym zmierzyć. Natomiast z takich jakby bardzo materialnych rzeczy, to ja mam wrażenie, że ostatnie lata i mi przyszło tą rolę dyrektora finansowego w grupie Polpharma, jakby od samego początku pracuję w kryzysie, więc mam wrażenie, że wyzwanie za wyzwaniem jest. Natomiast okej, ale te wyzwania są właśnie nie do rozwiązania przeze mnie, tylko do rozwiązania przez organizację, przez zespół i moja rola to tutaj jest przede wszystkim sensownie to zorganizować i poprowadzić. Myślę, że też bardzo ciekawym wyzwaniem dla menadżerów jest zarządzanie różnorodnym zespołem, czyli to jest tak, że jak dostajemy zespoły, to one są zróżnicowane i wychwycenie tego, co najlepsze. I to bez znaczenia, czy jakby jak odrzucimy sobie płeć, wiek, gdzie kto siedzi geograficznie, szczególnie teraz, tak, w dobie Teamsów, to zespoły rozproszone to jest coś, co jest naturalnie. Więc wychwycenie tych wszystkich dobrych cech i umiejętność tego zorganizowania to są wyzwania tych ostatnich na przykład 2 lat, kiedy kompletnie inaczej pracujemy. I wiesz co, tak się boję, jakie wyzwania będą następne, bo to jest niesamowite, że jakby, no, nie wygląda na to, że przyszłość się rysuje nam spokojna. Aktualna sytuacja makroekonomiczna powoduje, że ja sobie raczej myślę, że wyzwania to są dopiero przed nami.
Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę od początku właśnie zarządzasz finansami, akurat w organizacji, w czasie kryzysu. I ten temat chciałabym troszkę podrążyć. Jedną właśnie z ról dyrektora finansowego jest utrzymanie płynności firmy. To co do tego myślę, że nasi słuchacze też nie mają wątpliwości. Jednakże właśnie nie zawsze firmie sprzyjają warunki ekonomiczne i otoczenia, czasami firma przechodzi trudniejszy czas i w tym momencie też zmienia się, i myślę, że też to potwierdzisz, zmienia się rola dyrektora finansowego w sytuacji kryzysowej. Jak ona się zmienia?
Popatrzmy sobie historycznie, to troszkę może takiej autorefleksji wstecz i zarządzanie firmą farmaceutyczną. To nie kończy się ta odpowiedzialność, czy ten ciężar, który na nas, jako na zarządzie, na firmie spoczywa, nie kończy się na odpowiedzialności tylko i wyłącznie za płynność finansową firmy. Ja to widzę szerzej. To jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo lekowe kraju. Czyli moment, w którym my zrobimy coś nie tak, czy będziemy nieuważni, nieodpowiednio zareagujemy, to nie jest tylko kwestia tego, że będziemy mieli problemy finansowe, tylko to jest kwestia tego, że któryś leków może zabraknąć i to jest nadrzędna rzecz dla nas w prowadzeniu biznesu. Dlatego też jak się zaczął na przykład kryzys związany z COVID-19, to bardzo szybko przeszliśmy do takiego trybu zarządzania kryzysowego, w którym kluczowe elementy, które wzięliśmy pod uwagę, to był przede wszystkim pracownik, bezpieczny pracownik, bo tutaj pełne uznanie dla naszych ludzi z produkcji, nie da rady produkować leków w trybie home office, tak? To oni musieli pracować na miejscu i to są dla mnie prawdziwi bohaterowie, którzy się świetnie zrealizowali w tamtych czasach. Druga perspektywa, która jest, to jest utrzymanie ciągłości operacyjnej, czyli pomimo że ten pracownik jest, no to muszą przyjść materiały, pamiętamy problemy logistyczne i które były związane z na przykład zamknięciem się Chin czy Indii, a ten łańcuch w firmie farmaceutycznej jest globalny, czyli zależymy od tego, co się dzieje w całości, więc to jest druga perspektywa. I trzecia perspektywa to jest pacjent, czyli zrozumienie tego, co się dzieje z potrzebami pacjenta, jak na przykład pandemia zmienia zapotrzebowanie na te leki, które w danym momencie są krytyczne. Teraz jak sobie popatrzymy na to, to ktoś powie, no okej, gdzie tu są finanse? No właśnie tu się finanse zaczynają, że trzeba zrozumieć perspektywy, które drive'ują później te rzeczy, które na nasz cash flow, na naszą płynność finansową mają wpływ. Oczywiście wymaga to od nas też dobrych relacji z bankami, żeby zabezpieczyć sobie linię, dobrych relacji z naszymi dostawcami, też dbałość na przykład o tych dostawców i odbiorców, bo czasami jako duża firma możemy zrobić sporo krzywdy naszym mniejszym dostawcom i to jest kompletny brak odpowiedzialności, bo przez chwilę będziemy, może wyda się nam, że poprawimy sobie wskaźniki kapitału pracującego, ale jak ma to wpływ na długi termin i współpracę, więc te elementy musimy wziąć pod uwagę. Więc kryzys i zarządzanie w sytuacji kryzysowej, zarządzanie płynnością finansową zaczyna się zupełnie gdzie indziej i też co ważne, zarządzanie sytuacją kryzysową to nie są tylko finanse, a to są wszystkie funkcje, które ze sobą współpracują. I oczywiście od dyrektora finansowego, od finansów w tym momencie, jakby ja mam wrażenie, że kryzys to jest też taki moment dla nas, w którym naraz wszyscy na nas patrzą i pytają się, słuchaj, będzie okej? I wtedy jest ważne, żeby być pewnym i powiedzieć, słuchajcie, damy rady, będzie okej, ogarniemy to i przejdziemy przez to razem. Więc finansiści w kryzysie mają więcej roboty, ale mają też taki focus point i to może być nawet takie wyróżniające w tym okresie.
No właśnie, czyli potwierdziłeś to, co powiedziałam. Zdecydowanie lubisz duże wyzwania, ale właśnie tak jak mówisz, tak? W tym momencie dyrektor finansowy staje się już właśnie nie tylko dyrektorem finansowym, ale wręcz strategiem, tak? Który będzie wyprowadzał firmę z kryzysu i podejmował wspólnie decyzje. Ale właśnie kontynuując temat wyzwań dyrektorów finansowych, chciałabym właśnie porozmawiać o jeszcze jednym, kolejnym wyzwaniu, a mianowicie o digitalizacji procesów finansowych. To jest takie też kolejne duże wyzwanie, przy którym obecnie stoi praktycznie każdy dyrektor finansowy. Z jednej strony mówimy dużo o digitalizacji procesów finansowych, ale tak naprawdę cały czas mam takie wrażenie, że to jednak jest wyzwanie. To jeszcze nie jest stały proces rozwoju właśnie obszaru finansów. Jak to wygląda właśnie z perspektywy wyzwań operacyjnych dyrektora?
Wiesz co, ja ten temat uwielbiam. My nawet chyba mieliśmy okazję rozmawiać na temat digitalizacji jeszcze znacząco wcześniej przed pandemią, dotykać tych tematów i myślę, że też byliśmy jedną z pierwszych firm, która bardzo aktywnie w ten obszar weszła. Teraz jak sobie myślę o digitalizacji, o strategii digitalizacji, to widzę dwie perspektywy tej strategii. A mianowicie jedna to jest w ogóle zmiana modelu biznesowego i budowanie swojej strategii w oparciu o na przykład elektroniczne kanały sprzedaży, przemodelowanie swojego łańcucha budowania wartości dodanej i to jest jakby budowanie biznesu w oparciu o model digital. Druga strefa, czy drugi obszar takiej możliwości rozwoju to jest kwestia budowania efektywności, czy poprawy efektywności, budowanie w organizację nowych rozwiązań w oparciu o technologię, o digitalizację. Teraz w finansach myślę, że my widzimy to, ale zmiany na przykład w systemie podatkowym, wprowadzenie JPK-ów, wprowadzenie białej listy, zaraz zmianę i wprowadzenie KSeF-ów powoduje, że my w finansach jesteśmy bardzo mocno przepychani w tą stronę obrotu czy dokumentów elektronicznych, które wymagają kompletnie innego podejścia. Na przykład niesamowite było to dla mnie, że my jeszcze w Polfarmie długo przed pandemią zrezygnowaliśmy z papierowego dokumentu, co w momencie pandemii okazało się zbawienne, bo pracownicy mogli bezpiecznie w domu pracować, no dokument elektroniczny bez problemu był do obsłużenia, więc tego typu benefity nam zadziałały i mam wrażenie, że te ostatnie lata spowodowały gwałtowne przyspieszenie tego procesu I mój fokus jest cały czas na budowanie tej efektywności i budowanie dla organizacji wartości dodanej w oparciu o przekształcone procesy. Ale jest jeszcze jeden aspekt ciekawy digitalizacji, który pewnie inni też zauważają, a mianowicie to jest kwestia kompetencji, które my musimy sobie budować w ramach organizacji, ale też my sami jako pracownicy, jako odbiorcy, co ciekawe, tych w życiu prywatnym też tych wszystkich procesów, no bo zauważcie, że to, co jest ciekawe, to my te procesy digitalizujemy w pracy, ale też inni digitalizują je, więc w efekcie stajemy się konsumentami nowych procesów. I teraz myślę, że to mocno wpływa na potrzebę zastanowienia się i przebudowania kompetencji, czy rozwoju kompetencji zarówno naszych, jak i naszych pracowników. I tutaj takie podstawowe elementy, na które mocno zwracam uwagę, to jest kwestia umiejętności pracy z danymi i informacjami, też umiejętność przekształcenia tych danych na informacje, bo danych w organizacji mamy coraz więcej. One są gromadzone, przechowywane, przetwarzane, ale jakby to tak jak ktoś mówi, że w internecie jest wszystko, okej, ale znajdź to. Tak samo w firmie danych mamy bardzo dużo, ale kto potrafi je przekształcić? Też następny element to w tej masie, czy też w nowych kanałach komunikacyjnych my musimy się nauczyć inaczej komunikować. Bo inaczej się prowadzi prezentację przed zarządem, radą nadzorczą, przed udziałowcami, kiedy stoimy fizycznie, mamy ich obok siebie, a inaczej musimy przygotować content, kiedy mamy do czynienia z odbiorcą, który jest po drugiej stronie Zooma, Teamsa czy innego rozwiązania. I takie doświadczenia też mamy, no całkowicie przebudowaliśmy nasz kanał komunikacji z rynkami finansowymi. Wcześniej to były spotkania takie face to face, teraz robimy to elektronicznie i feedback od banków jest bardzo, bardzo pozytywny. A co ciekawe, mamy znacząco szerszy odbiór tego, no więcej osób korzysta i uczestniczy w naszych spotkaniach. Więc ten sposób komunikowania to musi ulec zmianie, ale digitalizacja też niesie ogromne zagrożenie, na przykład bezpieczeństwo. To jest dzisiejsza ilość cyberataków i narażenia organizacji na to, że są wyłudzenia, podszywanie się czy wykradanie informacji, które są istotne dla firmy. To jest po prostu bardzo, bardzo duży temat, z którym nie tylko w życiu prywatnym, ale także w życiu zawodowym musimy się zmierzyć. Więc digitalizacja niesie za sobą ogromną potrzebę zmiany w tym, jak pracujemy, jak się rozwijamy i gdzie się znajdziemy. A myślę, że dzięki temu, że właśnie będziemy uważni na to, to nasi pracownicy, nasze zespoły nas zaskoczą takimi rozwiązaniami, które po prostu będą nas przenosić na krok po kroku w zupełnie inne obszary.
Digitalizacja może być takim dobrą okazją, pierwsza sprawa do tego właśnie, żeby też i rozwijać się, rozwijać swoje kompetencje, też sprawdzić swój zespół w nowej rzeczywistości przy właśnie procesie zmian, ale też tak jak mówisz, to jest cały czas też takie budowanie świadomości, tak, pod względem zarówno i wartości dla firmy, ale również to, co jest też bardzo ważne, myślę, że też czasami jesteśmy tak sfokusowani na usprawnianiu procesów, że musimy też pamiętać zdecydowanie o bezpieczeństwie, tak, o zabezpieczeniu też wszystkich procesów, bo rzeczywiście dużo się wokół nas dzieje. I kontynuując temat wyzwań. Oczywiście ja, jak widzisz, dalej nie odpuszczam. Jeszcze chcę Cię jeszcze popytać o kolejne wyzwania. A tym razem chcę porozmawiać o ESG. I tutaj mówiąc właśnie o obecnych wyzwaniach dyrektora finansowego, nie sposób nie wspomnieć o rosnącej roli ESG. I tutaj tak naprawdę, która rola ESG i ESG samo nie jest już tylko i wyłącznie strategią firmy, ale też jest ważnym obszarem właśnie do zarządzania dla dyrektora finansowego. I mam takie pytanie, bo mam takie wrażenie, jak rozmawiając z dyrektorami finansowymi, trochę się czują czasami zagubieni, tak? Nie wiedzą, czego ostatecznie oczekuje się od dyrektora finansowego, jakie mają obowiązki. Oczywiście znamy regulacje, ale jak to wygląda w tej rzeczywistości potem biznesowej? Co więc spoczywa na CFO w tym zakresie?
To jest bardzo nośny i aktualny temat. Świetnie to dotknęłaś. Teraz ESG, czyli nasza wrażliwość jako biznesu na środowisko, na społeczeństwo, na człowieka, w tym też naszego pracownika i pracowników naszych dostawców na przykład, i ład korporacyjny. Jak się zastanowimy, dlaczego dyrektorzy finansowi muszą na ten temat rozmawiać? Nie? Tak jakby taka refleksja, że myślę, że firmy są na różnych poziomach dojrzałości z punktu widzenia finansowego. Są takie firmy, które są w stanie zaraportować wynik i powiedzieć na przykład, że wynik jest taki i taki, czyli pracujemy generalnie na historii. Są firmy, które większość czasu, czy finansiści, którzy większość czasu spędzają na prognozach, budżetach i antycypują i rozwiązują problemy przyszłe. To jest taki już model, który myślę, że większość firm dużych w Polsce osiągnęła i jest w stanie realizować. I teraz dlaczego ESG? No bo zadajmy sobie pytanie, a dlaczego my mamy takie wyniki? A jaki jest fundament tego? I tu lądujemy w tematach, w których my zastanawiamy się, czy w długiej perspektywie nasz biznes, mając nieprawidłowy czy zły wpływ na środowisko, na społeczeństwo, nie mając ładu korporacyjnego, jest w stanie to przetrwać. I teraz patrząc na od strony udziałowca, właściciela biznesu, no to chciałoby się mieć taki biznes, który jest w stanie antycypować swoje problemy, ale jednocześnie jego fundament jest naprawdę mocny i solidny, tak? Czy ten biznes jest po prostu zbudowany na czymś, co daje gwarancję wzrostu w długiej perspektywie. I tu widzę już, tu zaczyna się teraz rola dyrektora finansowego, który musi to rozumieć. To ciekawe, że w dyskusji z bankami mniej czasu rozmawiamy o czymś, co było podstawą dyskusji kilka lat temu, czyli top line, EBITDA, free cash flow, covenanty. Teraz to jest taki temat jakby baza, okej, nie chcę powiedzieć, że to jest nieistotne, to jest bardzo istotne, natomiast większość wyzwań właśnie stoi w tym, jak my jesteśmy w stanie to budować z szacunkiem dla środowiska naturalnego, dla ludzi i jak wewnętrznie, jako organizacja jesteśmy ułożeni. I teraz jakie wyzwania przed finansami? No my świetnie radzimy sobie z czymś, co jest wyrażone w pieniądzu, ale jednym z kryteriów wyborów w firmie za chwilę, czy już teraz, jest nie tylko kwestia na przykład zwrotu z inwestycji, ale też wpływ na ślad węglowy na przykład, czy kwestia na przykład wykorzystania wody, dla nas istotna też. Więc my się musimy nauczyć to mierzyć, raportować i brać te czynniki pod uwagę w naszych ocenach i w naszych rekomendacjach jako zespołów. I to jest jedna perspektywa, a druga perspektywa to obowiązkowe raportowanie w zakresie ESG, które za chwilę wchodzi, będzie wymagało od nas, od finansów, tego, żebyśmy umieli dostarczyć też te niezbędne dane do tych raportów, bo poza raportem finansowym kluczowym elementem do sprawozdawczości dużych firm będzie także raport ESG, gdzie już nie tylko perspektywa finansowa, ale też wszystkie inne perspektywy, nazwijmy to je jakościowe, będą uwzględniane. I tutaj ogromna współpraca właśnie z zespołem HR-u, z zespołem środowiska, z procesami przemysłowymi, no to jest zupełnie inny temat, z którym będziemy musieli się zmierzyć.
Tak jak powiedziałeś, ESG tak naprawdę nie powinno być traktowane jako regulacja, tak jako kolejny gdzieś tam obszar zarządzania firmą, ale też jako okazja do budowania wartości w firmie, prawda? I tak naprawdę też sposobu funkcjonowania i kreowania właśnie tej wartości, zarówno wewnątrz organizacji, jak i właśnie z partnerami biznesowymi, jak i właśnie tej organizacji na rynku. Więc znów, i to jest kolejne potwierdzenie, to myślę, że Państwo się też ze mną zgodzicie, Zdecydowanie mój gość dzisiaj nie przyjmuje żadnego wyzwania jako wyzwanie, tylko zdecydowanie wykorzystuje to jako okazję do rozwoju.
Samo patrząc na to, na ESG na przykład, to widzę to w taki sposób, że są firmy, które będą potrafić z tego zrobić przewagę konkurencyjną i takie, które będą mówić, nie, to nie poleci, to ja tego nie rozumiem. I zastanawiam się, które przetrwają.
No właśnie, myślę, że odpowiedź jest już nam znana. I właśnie teraz właśnie rozmawiając o wyzwaniach, ponieważ powoli już musimy niestety kończyć, chciałabym Cię prosić o też takie rekomendacje właśnie dla innych dyrektorów finansowych, dla tych osób, które rozpoczynają swoją drogę jako dyrektorzy finansowi. Co jest ważne w tej drodze? Na co powinni zwracać uwagę? Co Ty byś zarekomendował? Właśnie co takiego trzeba zrobić, żeby właśnie dojść do takiego Twojego poziomu zawodowego, ale też świadomości jako właśnie dyrektora finansowego?
Urszula, teraz to pojechałaś z wysokiego takiego C i nie wiem, co odpowiedzieć. Wiesz, to ja nie czuję się w ogóle w momencie swojej kariery, gdzie bym komukolwiek cokolwiek mógł rekomendować i w ogóle doradzać, a wręcz czuję, że mam też pomoc i wielu mentorów, którzy mi doradzają, z którymi pracuję i staram się z nich czerpać też i umieć gdzieś zarządzać sobą w tym trudnym czasie, bo tak jak na początku rozmawialiśmy, to trzy ostatnie lata to jest kryzys za kryzysem i jak patrzę na to, co się dzieje, to kryzys nas czeka, tak? To jest, patrząc na to, co się dzieje z stopami, z kursami walut, jak wygląda makroekonomia i to szczególnie w Europie, to trudno dopiero będzie. Teraz w kontekście doradzania to jestem daleki od tego, natomiast elementy, na które staram się ja zwrócić uwagę, to mam wrażenie, że nasza praca to jest taki bieg długodystansowy, więc ważne w tym jest, żeby energię, szczególnie na przykład jak kryzysy się zaczynają, tak, to mamy coś takiego, taką mobilizację na teraz, na. Pamiętam, że nasz prezes, jak się pandemia zaczynała, to ja miałem w głowie, że to potrwa 2 tygodnie i w ogóle za chwilę wrócimy do normalności. I pamiętam wtedy słowa Markusa Zigera, powiedział, że słuchajcie, zróbmy plan, co zrobimy w następny miesiąc, na pół roku i gdzie będziemy za rok. Takie 3 perspektywy dał. Wtedy wydawało mi się to... No, przecież za 2 tygodnie będzie już normalnie, to już. Natomiast jego słowa były zbawienne i to przygotowanie siebie na ten długi bieg, że to nie jest tylko takie zwarcie na teraz, musimy tą energię rozłożyć i nie tylko w kontekście samego siebie, ale też jest ważne myślenie o sobie, tak, że na końcu ludzie lubią pracować z kimś, kto ma energię i jest uśmiechnięty i my tym musimy zarażać. To jest bardzo ważna cecha, ale też musimy patrzeć i być wrażliwi na naszych ludzi, czyli żeby nie wykorzystać tych energii, tych pokładów energii spoczywających w naszym zespole od razu. Czyli myślmy o naszej pracy jako o biegu długodystansowym i tyle. I to po prostu trzeba przetrwać.
Dziękuję Ci bardzo. Zdecydowanie. Myślę, że słuchacze mają o czym myśleć po wysłuchaniu naszej rozmowy. Wojtku, chciałabym Ci bardzo serdecznie podziękować za mnóstwo inspiracji, za pokazanie też takiego trochę innej strony, innej perspektywy właśnie wyzwań, których czasami się boimy, a wręcz właśnie nowych projektów, które czasami przed nami stoją, czy nawet wręcz kryzysu, tak, który może być jednak okazją do rozwoju cały czas i do sprawdzenia też siebie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję i to było naprawdę przyjemne i mam nadzieję, że też Państwa tutaj zainspirowaliśmy do tego, taki ostatnie na koniec, że zmiana to jest jedyna stabilna rzecz w naszym życiu.
Zdecydowanie tak. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia na kolejnym podcaście. Do widzenia.